Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś moim gościem jest profesor Jacek Tybinka, a rozmawiać będziemy o nowej książce na temat współpracy, jak rozumiem, polskiego podziemia, tego, które jest związane z rządem emigracyjnym w Paryżu, a potem w Londynie, z brytyjskimi siłami specjalnymi, a przede wszystkim w ogóle z brytyjskimi instytucjami wywiadowczymi.
Dzień dobry Państwu. Jestem współautorem z profesorem Anną Zapalec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie książki Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu. Historia sekcji polskiej Special Operation Executive, czyli kierownictwo operacji specjalnych. Instytucji stworzonej w lipcu 1940 roku przez Churchilla do właśnie wspierania i koordynowania działania ruchu oporu w różnych krajach europejskich.
To był taki moment, kiedy Winston Churchill marzył o tym, żeby rozpalić ten ogień na kontynencie, który miał się palić pod tymi Niemcami, którzy ją okupowali.
No, to był lipiec 1940 roku, a więc moment po klęsce Francji, kiedy większość kontynentu europejskiego była pod kontrolą państw osi, szczególnie Niemiec hitlerowskich. No i perspektywy dalszej samotnej walki Wielkiej Brytanii, chociaż no, rządy państw podbitych przez Hitlera schroniły się, w tym rząd polski, na wychodźstwie w Londynie, te perspektywy były bardzo niedobre. No więc Churchill szukał tutaj różnych dróg do osłabienia III Rzeszy. Pamiętajmy jednak, że to SOI w 1940 roku nie wzięło się z niczego. Brytyjczycy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej stworzyli dwie takie konkurujące i współdziałające instytucje służb specjalnych, które zajmowały się podobnymi zadaniami, czyli planowaniem sabotażu, dywersji w krajach, które mogą zostać podbite przez III Rzeszę. To było Military Intelligence Research, instytucja podległa Ministerstwu Wojny. No i brytyjski wywiad Secret Intelligence Service stworzył taką specjalną sekcję D, która również miała za zadanie przygotowywanie się na wypadek wojny pod kątem wspierania sabotażu, dywersji, propagandy przeciwko III Rzeszy.
No dobrze, ale to czy w takim razie można powiedzieć, że od gwarancji brytyjskich dla Polski z wiosny 1939 roku brytyjskie instytucje wojskowe i wywiadowcze zaczęły myśleć o tym, żeby nawiązać tę nić współpracy z Polakami?
Tak. To jest może nie już nieznana karta historii, bo ona jest coraz lepiej poznawana, ale zazwyczaj tą współpracę polsko-brytyjską w dziedzinie służb specjalnych słusznie wiążemy z przekazaniem informacji w lipcu 1939 roku przez polski wywiad Brytyjczykom i Francuzom dotyczących sposobów łamania Enigmy, ale współpraca w dziedzinie operacji specjalnych, czyli właśnie sabotażu, dywersji, rozpoczęła się praktycznie rzecz biorąc tuż po brytyjskich gwarancjach, czyli wiosną 1939 roku. Jeszcze w czasie pokoju oficerowie polskiej dwójki, czyli polskiego wywiadu, specjaliści od planowania dywersji, sabotażu, zaczęli rozmawiać z Brytyjczykami właśnie z tego Military Intelligence Research. Odbywały się wzajemne wizyty, wymiana informacji, ale również i informacji o specjalistycznym sprzęcie, który może do tej dywersji i sabotażu służyć. Czyli te związki polsko-brytyjskie w tej dziedzinie, to jest wiosna, początki to jest wiosna, lato 1939 roku. No i we wrześniu 1938, pod koniec sierpnia 1939 roku Brytyjczycy wysłali do Polski, jeszcze zanim doszło do wybuchu wojny, oficerów, specjalistów od sabotażu, dywersji. Oni weszli w skład brytyjskiej misji wojskowej. No ta misja nie odegrała większej roli w czasie kampanii wrześniowej, kiedy osamotniona Polska została szybko pokonana przez jednego, a potem dwóch agresorów. Natomiast obserwacje tej brytyjskiej misji wojskowej dotyczące niemieckiej strategii działania i taktyki wojennej były ciekawe i ważne. No tyle tylko, że nie zostały wykorzystane przez Francuzów czy Brytyjczyków w kampanii roku 40.
No dobrze, ale czy to jest tak, że w związku z tym, że Polska została okupowana dość szybko, w którymś momencie jakby te kontakty osłabły? Czy to jest też tak, że właściwie równolegle z powstawaniem no czegoś, co jednak nazwę ruchem oporem, mniej lub bardziej scentralizowanym po stronie polskiej, właściwie od razu pojawia się ten partner brytyjski? I też pytanie o Francuzów. Czy oni też w tym uczestniczyli na zasadach jakiegoś partnerstwa? Czy mówiąc najkrócej, Brytyjczycy kontaktowali się niezależnie od swoich francuskich sojuszników?
No to jest bardzo dobre pytanie, bo rząd polski znalazł się, znaczy został odtworzony na terenie Francji jesienią 1939 roku, zachowując oczywiście ciągłość prawną. Wydawałoby się więc, że Francuzi powinni być tutaj jakimś naszym głównym partnerem. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o odtwarzanie armii, tak było, z wyjątkiem floty morskiej. Natomiast w dziedzinie właśnie tych operacji specjalnych to Brytyjczycy stali się tym wiodącym partnerem już w tym okresie francuskim. To wynikało po części z tych kontaktów nawiązanych wcześniej i tego, że Brytyjczycy mieli specjalistyczne instytuty, znaczy służby specjalne czy departamenty w tych służbach specjalnych, które się właśnie tą sprawą zajmowały, a Francuzi tu akurat nie mieli specjalnie czym się pochwalić. Także Brytyjczycy stali się tym wiodącym partnerem w dziedzinie wspierania ruchu oporu. No tyle tylko, że w tym okresie jesień 1939, czerwiec 1940, czyli do klęski Francji, no nie za dużo udało się czy to broni, czy pieniędzy, czy środków wybuchowych drogą lądową przez Bałkany do Polski przerzucić, ale takie próby tworzenia szlaków komunikacyjnych do wspierania Związku Walki Zbrojnej podjęto.
No dobrze, ale czy to było tak, że istniała jakaś wypracowana strategia, czego oczekiwać od tego tej polskiej dywersji? Czy też to było tak, że na przykład myśmy sami dochodzili do jakichś wniosku. No przypomnę, że kierownictwo Służby Zwycięstwa Polsce, a potem ZWZ-u, na przykład niechętne były inicjatywom takim wprost powstańczym. No przypomnijmy kwestię Hubala, prawda? A równocześnie pytanie też o drugi wątek, o to, jak się miały te przygotowania dywersyjne do działań wywiadowczych, takich stricte wywiadowczych.
No, to jest, oba pytania to są bardzo szerokie. No zacznijmy od tej pierwszej sprawy. To się oczywiście zmieniało w miarę zmieniania się sytuacji wojennej. Jesienią 39 no wydawało się, że wiosną czy latem 40 roku kampania lądowa na froncie zachodnim doprowadzi do szybkiego upadku III Rzeszy. No więc to planowanie wspierania ruchu oporu w Polsce polegało głównie na myśleniu w kategoriach wsparcia dla sabotażu, dywersji, no i działalności wywiadowczej. Ani rząd polski, ani tym bardziej Brytyjczycy nie zamierzali wtedy, nie myśleli w kategoriach jakichś powstań powszechnych. To, co stanie się potem takim jednym z głównych celów planistycznych zarówno polskiego sztabu w Londynie, jak i Komendy Głównej Armii Krajowej. Po oczywiście klęsce Francji w tym okresie 40, 41, 42, kiedy w Londynie oddział 6 polskiego sztabu naczelnego wodza planował no, wyzwolenie Polski poprzez powstanie, znaczy poprzez powstanie powszechne w momencie, kiedy alianci dotrą do ziem polskich, no to planowanie było dosyć mocno oderwane od realiów tego, co się działo na frontach. No, przypomnijmy, że w 1942 roku wiosną, latem to był szczyt sukcesów państw osi na wszystkich frontach, no więc jakaś wizja, że kiedykolwiek siły alianckie dotrą do ziem polskich, a tym bardziej, że będzie to Armia Czerwona, to było raczej no, nie do wyobrażenia. Ta różnica w postrzeganiu roli polskiego ruchu oporu, oczywiście mówimy tutaj, używamy tego terminu w kontekście Polskiego Państwa Podziemnego, czyli organizacji wojskowej i politycznego zaplecza podporządkowanego i współdziałającego w gruncie rzeczy z rządem polskim w Londynie. Ta wizja zaczęła się rozchodzić wyraźnie w 1943 roku, w marcu, kiedy brytyjscy sztabowcy, bo to Special Operation Executive im podlegało w sferze planowania wojskowego, wydali dyrektywę dla SOI i w tej dyrektywie no, wyraźnie powiedzieli, że jeśli chodzi o Polskę, to im zależy na sabotażu, dywersji i działalności wywiadowczej. Natomiast jeśli chodzi o wspieranie w sensie dostaw zaopatrzenia broni, amunicji dla Armii Krajowej, no to to, co oni planowali, to wystarczało, a okazało się, że i tak nie byli w stanie dostarczyć nawet tego, co zaplanowali, jedynie właśnie na te potrzeby. W żadnym wypadku nie na powstanie powszechne. Ale dodajmy też, że w praktyce no, do grudnia 1942 roku rząd polski w Londynie starał się też no, nie rozwijać zbyt daleko idącej działalności zbrojnej przeciwko Niemcom, żeby nie potęgować ofiar. Ten terror niemiecki był przecież represje za, jak to Niemcy nazywali, akty bandytyzmu skierowane przeciwko budowie tysiącletniej Rzeszy, no były bardzo, bardzo surowe. To było rozstrzeliwanie zakładników po 100 na zabitego żołnierza niemieckiego i na terenie generalnego gubernatorstwa, czyli tej części Polski przez Niemców okupowanej, było to niestety czynione systematycznie.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego okresu, o którym mówiliśmy, czyli tego okresu pierwszego. Czy te brytyjskie oczekiwania to były właśnie oczekiwania wywiadowcze, a jeśli chodzi o dywersję, to na przykład sabotowanie, nie wiem, przemysłu niemieckiego, kwestie potem, kiedy otwiera się front wschodni, kwestia transportu i ewentualnego wspierania działaniami swoimi z kolei frontu wschodniego i paraliżowania transportu na tym kierunku. Przypomnijmy, że takie działania Armia Krajowa w którymś momencie podejmuje na zasadzie bardzo zresztą takiego spektakularnego wysłania sił w głąb terenów, które można nazywać jako etnicznie rosyjskie, tak czy też białoruskie.
Akcja Wachlarz. Tak. No, precyzyjnie pan tutaj przedstawił, panie redaktorze, te oczekiwania. I tutaj przy całej autonomii, jaką Polacy mieli, bo dodajmy, że sztab naczelnego wodza i ten oddział szósty, no i tym samym Armia Krajowa, jeśli chodzi o kontakty z Brytyjczykami, znajdowały się w pozycji uprzywilejowanej. Polska i Czechy, chociaż ten ruch oporu w Czechach, szczególnie po represjach, po skutecznym, po zamachu na Heydricha w 1942 roku został przez Niemców przynajmniej na 2 lata rozbity. Otóż ta autonomia polegała na tym, że w wypadku polskim Brytyjczycy i SOI służyło tak na dobrą sprawę jako pomocnik, który dostarczał samoloty, pomagał organizować zrzuty. No, służył oczywiście, bo to szkoły SOI były, w których trenowano tych cichociemnych. Chociaż Polacy też mieli tam spory wkład w sensie organizacji, nazwijmy to, nauczania, szkolenia. I SOI było takim łącznikiem między Polakami a brytyjskimi instytucjami. Natomiast to polski sztab decydował, kogo rzucić do kraju, jakie instrukcje wydać tym oficerom, którzy byli, czy żołnierzom, którzy byli rzucani do kraju. I też strona polska decydowała o tym, komu i co dostarczyć z tego zaopatrzenia i pieniędzy, które przekazywano tą drogą. Co więcej, Polacy mieli jako jedyni, obok Czechów, autonomię w dziedzinie łączności radiowej. Znaczy Brytyjczycy nie kontrolowali do 1944 roku tej łączności radiowej. Myśmy używali własnych szyfrów, których nie wydawaliśmy Brytyjczykom, czyli oni nie byli w stanie sprawdzić, jakie instrukcje przekazywano do kraju. Natomiast wracając do tej właśnie działalności sabotażowej, dywersyjnej, to tak, to tutaj była zgodność między władzami polskimi i brytyjskimi, no na pewno do 1943 roku, że priorytety mają te działania, o których pan wspomniał, czyli szczególnie po tym, jak Niemcy napadły na Związek Radziecki, sabotaż wszystkiego, co jest związane z kolejnictwem, no i dywersja na szlakach kolejowych wschód-zachód. Tutaj ta operacja Wachlarz no, była zresztą bardzo kosztowna pod względem strat ludzkich, czyli prowadzenie działań na terenach już daleko na wschód i to nawet poza granicę przedwojenną Polski. Polski. Co było też istotne w tej takiej może mało widocznej walce, którą Polski Ruch Oporu prowadził, no to było oczywiście niszczenie zasobów gospodarczych, utrudnianie też rabowania Polski. Na przykład pod koniec 1943 roku bodajże chyba około połowa tartaków na terenie generalnej guberni była zniszczona, bądź nie mogła działać, co znacząco utrudniało na przykład wycinkę lasów przez niemieckiego okupanta. Niszczenie czy rabowanie dostaw żywności, które Niemcy zbieranych z kontyngentów, niszczenie wszelkiego rodzaju dokumentacji, która ułatwiała zbieranie tych dostaw przymusowych od rolników, wszelkiego rodzaju dokumentów administracyjnych, które pozwalały wywozić ludzi do pracy przymusowej w Niemczech. To jest mało widoczne, ale w gruncie rzeczy było to znacznym utrudnieniem, szczególnie w latach 1943 roku, 1944 dla niemieckiego okupanta.
No dobrze, ale to w takim razie ciekawe jest pytanie o to, co w takim razie Brytyjczycy wiedzieli o Polskim Ruchu Oporu, o jego efektywności, ale też i o tym, jakie były jego aktywa, no i też o tym, jak wyglądała z kolei te skutki zadawania tych strat Niemcom. Znaczy, mówiąc najkrócej, czy ta sprawozdawczość jest jakoś ciekawa?
No, to jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, bo mamy tu zazwyczaj problem, który dotyczy każdego ruchu oporu, który walczy z jakimś okupantem, no, jest naturalna tendencja do zawyżania strat zadawanych przeciwnikowi. To jest naturalne, tym bardziej, że tego typu ruch oporu, szczególnie jeśli prowadzi jakieś, próbuje kogoś zabić, czy nawet walka partyzancka, to nie jest w stanie policzyć zabitych przeciwników. Rzadko zdarzają się takie przypadki, jak chociaż była to ekstremalnie trudna i niebezpieczna operacja, jak zabicie dowódcy SS i policji na Warszawie w 1944 roku Kuczery, kiedy zabrano mu też te dokumenty, żeby udokumentować w ten sposób, że go rzeczywiście zabito. To były rzadkie przypadki. Armia Krajowa przesyłała oczywiście do Londynu, do oddziału 6 informacje o swoich operacjach. Tam sporządzano różnego rodzaju zestawienia, chociaż Brytyjczycy sami narzekali trochę, że Polacy jakoś niespecjalnie mają ochotę na prowadzenie różnego rodzaju statystycznych zestawień czy zapisków i sami liczyli w oparciu o to, co Polacy dostarczali. Te informacje, które pochodziły z okupowanej Polski, rzeczywiście były o tyle jednostronne, że one pochodziły z danych Armii Krajowej. Brytyjczycy tak na dobrą sprawę nie mieli za bardzo niezależnych źródeł, żeby to sprawdzić. Znaczy nie mieli tu własnej agentury. Agentura, jaka tu była, to była agentura Armii Krajowej. Tą drogą informacje też wywiadowcze trafiały przez oddział 6 SOI do brytyjskiego wywiadu. Ale była jedna metoda, która pozwalała do pewnego stopnia sprawdzać to, co się dzieje w Polsce. Brytyjski radiowywiad łamał część szyfrów wojskowych niemieckich i SS i policji. No więc był to sposób, może nie tyle, bo nikt tego nie sprawdzał, w sensie meldunek AK, porównując to z meldunkami SS i policji, ale takie informacje Brytyjczycy mieli. Czyli generalnie SOI uważało, że to, co przekazuje Armia Krajowa do Londynu i co do nich trafia, że to jest jak najbardziej, że jest to jak najbardziej wiarygodne, ale na początku 1944 roku, po tym jak wykryto, że w Holandii cała ta siatka agentów holenderskich SOI wysyłanych z Londynu została przez Niemców przyjęta i są to faktycznie podwójni agenci pracujący dla Niemców, to zapanowała w Londynie panika, szczególnie brytyjski wywiad Secret Intelligence Service był przekonany, że te ruchy oporu w Europie są spenetrowane przez Niemców. One były, ale nie w takim stopniu, jak to sobie niektórzy wyobrażali w Londynie. Ale pytał pan o te straty, ja może podam parę danych z tego, co sobie wynotowałem i co w książce się znajduje. No na przykład w okresie lipiec 41, maj 44 według tych polskich wyliczeń zniszczono prawie 6 tysięcy lokomotyw w Generalnej Gubernii, czy to zrobiła Armia Krajowa, czy wcześniej Związek Walki Zbrojnej. Akurat te dane, to są oczywiście polskie dane, no one już budziły w latach 80. duże wątpliwości, no bo to jakby wziąć się tak literalnie, to najprawdopodobniej transport kolejowy ustałby zupełnie na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a tak się nie stało. W gruncie rzeczy do 1943 roku Niemcy nie mieli tam. Jeśli mieli, to były to problemy logistyczne, problemy związane z pogodą, z niewielką ilością szlaków kolejowych na terenie ZSRR wschód-zachód. No więc najprawdopodobniej po prostu wpisywano tutaj jakieś próby uszkodzenia, są to wielkości absolutnie zawyżone. Ale to jest akurat jeden z takich nielicznych przypadków, gdzie jest wyraźna dysproporcja między danymi, które znalazły się w Londynie, a realiami. Natomiast liczby na przykład zabitych Niemców, one stosunkowo nie różnią się aż tak bardzo. Trzeba powiedzieć, że tutaj te dane, które trafiały do Londynu, były, jeśli były zawyżone, to są to wielkości paru tysięcy, ale nie jakichś kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy zabitych żołnierzy, policjantów, żandarmów po drugiej stronie. Bo to akurat możemy zweryfikować do pewnego stopnia z danymi, które pochodzą z tego, co Niemcy przekazywali do dowództwa, zarówno Wehrmacht, który zajmował się zwalczaniem ruchu oporu w Polsce od 1933 roku, jak i SS i policja przez cały okres wojny.
Przypominam, że Jacek Tybinka jest moim dzisiejszym gościem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy po krótkiej przerwie. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie w programie Co za Historia. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem jest profesor Jacek Tybinka. Rozmawiamy o książce na temat współpracy Brytyjczyków z polskim podziemiem w latach 39-45. Mówiliśmy o tych dobrych początkach i to właśnie takich początkach właściwie uzarania jakby tej współpracy, czyli jeszcze przed wybuchem II wojny światowej i tym, jak ta współpraca rozwijała się. No ale też porozmawiajmy trochę o tym momencie, no kiedy zaczyna polityka dzielić partnerów, a właściwie przede wszystkim zaczynają się pojawiać różnice celów. Mówiliśmy już o tym wątku związanych z ambicjami polskiej strony do tego, żeby przygotowywać siły na mniej lub bardziej powszechne powstanie, które miało wyzwolić ziemie polskie. Potem okazało się, że z tego powstania narodziła się operacja Burza i powstanie w Warszawie. No ale także na to, mówiąc najkrócej, nie udało nam się przygotować swoich sił, czyli Armii Krajowej. Także z tego powodu, że Brytyjczycy zakładali zupełnie inny rozwój sytuacji. No i też z drugiej strony też dlatego, że nie udało się dotrzymać nawet tych planów, które były przygotowywane, związane z dywersją, z przyczyn już, jak rozumiem, znacznie bardziej obiektywnych.
Zanim przejdziemy do tych kwestii politycznych, czyli stosunków polsko-radzieckich, a właściwie ich zerwania przez Stalina na tle sprawy katyńskiej w kwietniu 1943 roku, no to trzeba odnotować jednak jedną istotną rzecz, która stanowiła utrudnienie w tym zaopatrywaniu Armii Krajowej, niezależnie jakie byłyby intencje Brytyjczyków. One generalnie były jak najbardziej pozytywne, bo bez tego wsparcia, tutaj zaraz podam liczby, to Armia Krajowa byłaby o wiele uboższa pod względem i ludzkim, i finansowym, i pod względem uzbrojenia, szczególnie w tym okresie 43-44. No właściwie od kwietnia 1941, od zajęcia przez Niemcy i państwa osi Jugosławii, potem pokonania Grecji, no, szlaki zaopatrzenia armii krajowej, znaczy polskiego ruchu oporu z Wielkiej Brytanii, lądowe, no, przestały istnieć. No, była możliwa oczywiście droga kurierska i wielu polskich kurierów tą drogę, ale nieco innym szlakiem, praktycznie przez Niemcy, Francję i Hiszpanię do Londynu docierali. wspominali. Natomiast jeśli chodzi o przesyłanie zaopatrzenia w postaci broni, no to oczywiście było niemożliwe. No więc tą jedyną drogą pozostawały loty z zrzutami. No i od lutego 1941 roku rozpoczęto takie działania z terenu Wielkiej Brytanii. No ale problem był w braku maszyn, które byłyby w stanie dolecieć i wrócić. Liczby, no i braku w ogóle samolotów, bo inne były priorytety. Bitwa o Atlantyk, naloty na Niemcy. I z tego, co planowano na wsparcie sabotażu, dywersji, wywiadu w tym okresie 41-43, no to zrealizowano nawet nie połowę tych zaplanowanych lotów i zrzutów. Czyli te obiektywne trudności były w postaci odległości do Polski, były znaczącą przeszkodą w zaopatrzeniu. I tak na dobrą sprawę dopiero w kwietniu 44 roku, czyli no w stosunkowo już późnej fazie działań wojennych, udało się zwiększyć znacząco tą liczbę zrzutów i bodajże chyba 60 parę ton w ciągu jednego miesiąca do Polski rzucić, co było prawie tyle, ile przez cały okres wcześniejszej wojny. Natomiast wróćmy do tej kwestii politycznej, o której pan powiedział. Od momentu, kiedy Stalin zerwał w kwietniu 1943 roku stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie, Moskwa wobec Brytyjczyków zaczęła ciągle powtarzać, że ten ruch oporu w Polsce to jest podległy rządowi polskiemu, jest bierny, że on nie walczy z Niemcami. I co więcej, jest wrogi wobec Związku Radzieckiego i atakuje tak zwanych partyzantów. Tutaj Sowieci mieli na myśli Gwardię Ludową, no co było akurat w wypadku Armii Krajowej nieprawdą, bo jeśli już to dochodziło do tych starć między narodowymi siłami zbrojnymi i oddziałami Gwardii Ludowej, ale rzeczywiście taka mała wojna radziecko-polska toczyła się na Nowogródczyźnie, na tych kresach wschodnich RP, gdzie partyzantka radziecka otrzymała rozkazy z tego sztabu, który kierował działaniami partyzanckimi, żeby likwidować bandy białopolskie i nacjonalistyczne, czy miano starać się przyciągnąć żołnierzy, korpus oficerski raczej zabijano. No i do takich starć od tego momentu zaczęło dochodzić, które Stalin zachodnim przywódcom przedstawiał jako właśnie agresję ze strony Polski. Ale niestety te oskarżenia, no one nie były, SOI przyjmowało je jako bezpodstawne, no ale na przykład Foreign Office i brytyjscy i amerykańscy sztabowcy byli nieco bardziej łatwowierni. Znaczy, nie chcieli psuć stosunków z radzieckim sojusznikiem i nie wypowiadano tego wyraźnie, ale kiedy latem i jesienią 1943 roku na polecenie już nieżyjącego generała Sikorskiego strona polska chciała uzyskać wsparcie w postaci zwiększenia zrzutów, tak żeby móc przygotowywać się do tego przyszłego powstania, no to we wrześniu 1943 roku połączeni szefowie sztabów brytyjsko-amerykańscy powiedzieli wyraźnie nie. Uzasadniali to brakiem odpowiedniej liczby samolotów, tym, że no Polska w gruncie rzeczy nie jest w strefie operacyjnej zachodnich sojuszników, no to akurat było prawdą, a Związku Radzieckiego, ale tam w z tyłu głowy wyraźnie było widać, że oni zaczęli się zastanawiać przeciwko komu ta broń rzucona przez nich może być użyta. Ale nie chciałbym, żebyśmy mieli takie wrażenie, że to był główny czynnik, który zadecydował. To był splot czynników, który to powodował. No dodajmy też, że nawet jesienią 1943 roku, no to było w momencie, kiedy alianci zachodni wylądowali we Włoszech i Włochy wypadły z wojny, no to jednak sytuacja militarna no była daleka od zwycięstwa. Było to oczywiste, że prędzej czy później III Rzesza zostanie pokonana, no więc też w tych priorytetach na przykład przydzielania ciężkich czterosilnikowych samolotów na potrzeby wojenne, Special Operation Executive i operacje specjalne zajmowały stosunkowo odległe miejsce.
A na ile to było tak, że mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi już wewnątrz tego SOI, w ogóle tego planowania strategicznego, no jakąś tam kolejność dziobania. No, czyli, że jest Francja, prawda, której się dostarcza broń. W którymś momencie, czyli po tych wydarzeniach września 1943 roku, to są na przykład partyzanci włoscy, którzy walczą na północy przeciwko...
I
przede wszystkim Jugosławia i Grecja. Prawda?
Tak. Taki był te priorytety, o których pan tu powiedział, zostały ustalone w marcu 1943 roku w tej kolejnej dyrektywie szefów sztabów brytyjskich dla SUI. Polska tam i tak z Czechami była stosunkowo wysoko, no bo najpierw były Wyspy Włoskie, znaczy tam sabotaż, dywersja, Italia, no bo planowano desant na Sycylii, potem na Półwyspie Apenińskim, Bałkany, Francja i nawet wyżej niż niektóre kraje Europy Zachodniej, które były przecież znacznie bliżej Wysp Brytyjskich i ewentualnych działań w Europie Zachodniej, Polska i Czechy. Także wbrew pozorom wcale nie byliśmy tak nisko, no ale w 1944 roku, w przededniu lądowania aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku, oczywiste było, że zrzuty dla rozwijającego się i to dynamicznie ruchu oporu we Francji miały absolutny priorytet, no podobnie jak wspieranie ruchu oporu na Bałkanach, no i w okupowanej przez Niemców części Włoch. No więc nawet jak już wtedy były te samoloty czterosilnikowe dla operacji specjalnych, no to problem polegał na tym, że tam też wolano rzucać broń z opatrzenia, notabene robiła to też eskadra polska w tych priorytetowych krajach niż w odległym miejscu, gdzie wszystko wskazywało na to, Armia Czerwona pierwsza dotrze.
No dobrze, ale to tutaj też porozmawiajmy, jeśli można, z takim wtrącony wątek. Trochę odejdźmy na chwilę od tych problemów politycznych wokół współpracy z Polskim Ruchem Oporu. Te problemy pojawiały się także we współpracy z Ruchem Oporu w innych krajach. No, jak patrzymy na Francję, no to mamy wśród Maki bardzo licznych komunistów. Mamy też bardzo licznych, co warto podkreślić, dawnych hiszpańskich republikanów, którzy stanowią ważny czynnik Ruchu Oporu na południu Francji. Mamy sytuację królewskiej partyzantki w Serbii i mamy oczywiście Tito. No to tutaj mamy właściwie sytuację, w której SOI wchodzi właściwie z butami w bardzo poważne spory polityczne.
Tak. To tutaj pan przedstawił te... Znaczy fakt jest taki, że partie komunistyczne, część z nich miała doświadczenie działania podziemnego, jak chociażby w Jugosławii, no, które miały polecenie z Moskwy do czerwca 1941 roku.
Chwalić sytuację, a potem nagle gwałtownie robić powstanie.
Występować przeciwko wojnie, co oznaczało w gruncie rzeczy występowanie przeciwko aliantom zachodnim. No, od czerwca 1941 roku dostały oczywiście po ataku niemieckim na ZSRR polecenie wojny, znaczy prowadzenia działań, no może nie tyle wojennych, ile po prostu tworzenia organizacji podziemnych i walkę, tak żeby sabotować niemiecki wysiłek, kosztem, znaczy zupełnie nie licząc się z okolicznościami. Oczywiście to wcale, mimo centralizacji działań komunistycznych, to wcale tak nie wyglądało, jak Moskwa to sobie wyobrażała. Inna sytuacja była w Europie Zachodniej, chociażby we Francji, gdzie rzeczywiście komuniści odegrali też istotną rolę w ruchu oporu, co budziło duże obawy przywódcy wolnych Francuzów, generała de Gaulle'a, ale tam się udało stworzyć taką polityczną, dosyć luźną platformę współpracy. No we Włoszech też te wpływy komunistyczne były znaczące. Natomiast Grecja i Jugosławia to są dobre przykłady, gdzie z jednej strony mieliśmy ten ruch oporu, powiedzmy odpowiednik Armii Krajowej, chociaż to w wypadku czetników generała Michajlowicza byłoby jednak pewnym nadużyciem, ponieważ oni faktycznie byli mocno zaangażowani w walkę z Niemcami i z okupantem włoskim. Ale od 1942 roku no coraz bardziej dla nich przeciwnikiem była partyzantka komunistyczna Tito.
Poza tym sytuacja polityczna wewnątrz dawnej Jugosławii była na tyle złożona, że
etnicznie, politycznie...
Tak, że rozejmy zawierane pomiędzy różnymi siłami i oddziałami były zupełnie na porządku dziennym.
Dokładnie tak. No, na nieszczęście Michajlowicza Brytyjczycy przechwycili, znaczy odczytali radiogramy niemieckie, które wyraźnie pokazywały na dokumentach dokumentowały te, jak to pan wspomniał, rozejmy zawierane przez Michajłowicza z Niemcami i z oddziałami niemieckimi, z dowódcami niemieckimi i włoskimi. No i to się skończyło tym, że pod koniec 1943 roku Brytyjczycy zaprzestali wspierania Michajłowicza, a zaczęli wspierać partyzantkę komunistyczną Tito. No, paradoks tego polegał na tym, że ten Tito ustanowi tam okrutną komunistyczną dyktaturę w 1945 roku, no ale po paru latach zostanie wyklęty przez Stalina. No i paradoksalnie ta inwestycja brytyjska w Tito, już patrząc z punktu widzenia zimnej wojny, się opłaci. No ale oczywiście w 1943-1944 roku przez Brytyjczyków przemawiała chęć wsparcia tamtego, kto zabija większą ilość Niemców. Ale pamiętajmy, akurat w Grecji tak się nie stało. Tam jednak Brytyjczycy, mimo że wspierali i Grecję, i ruch oporu komunistyczny, i podległy rządowi królewskiemu, to jednak postawili bardziej na tą partyzantkę niekomunistyczną.
Co zaowocowało potem współpracą w wojnie domowej.
Tak jest, potem wojną domową.
Dobrze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze raz do Polski i teraz porozmawiajmy właśnie o tym trudnym momencie, w którym te cele zaczynają się rzeczywiście coraz bardziej rozchodzić, ale też i z kolei pojawia się ten taki polski priorytet, że jak mamy Brytyjczyków za sobą, no to miejmy, nie wiem, misję wojskową brytyjską w Polsce, miejmy tych obserwatorów naszych zachodnich aliantów tutaj i traktujmy ich jako taki rodzaj policji ubezpieczeniowej, dlatego żeby rzeczywiście oni na miejscu widzieli, jak wyglądają realia i żeby nie wysłuchiwali tych głosów sowieckich, jak to bardzo my nie walczymy, albo jeśli walczymy, to z komunistami, a nie z faszystami.
Pomysł, żeby przysłać do Polski misję brytyjską, wojskową, znaczy ona by została stworzona przez ludzi z Special Operation Executive. Ten pomysł był wyraźnie już stawiany jako postulat przez i polskich wojskowych z oddziału 6 i przez polską dyplomację wobec Brytyjczyków od końca roku 43. No a formalnie z 3 na 4 stycznia 44 Armia Czerwona przekroczyła granicę przedwojenną, granicę, której Sowieci nie uznawali, no bo oni stali na stanowisku, że Związek Radziecki istnieje w tych granicach z traktatu o przyjaźni niemiecko-radzieckiego z września 1939. Ale paradoksalnie nie wszyscy byli po polskiej stronie tacy przekonani, że ta misja to jest dobry pomysł, bo na przykład naczelny wódz, następca Sikorskiego, no a wcześniej jego polityczny przeciwnik, generał Kazimierz Sosnkowski, uważał, że te starania premiera Mikołajczyka, że one idą zbyt daleko, że taka misja brytyjska może stać się niebezpieczna, bo zechce przejąć kontrolę nad Armią Krajową i odciąć polski Londyn od Komendy Głównej AK, a nie daj Boże stanie się to, co się stało w Jugosławii, gdzie Michajłowicz został, no jak to Sosnkowski postrzegał, porzucony przez Brytyjczyków na rzecz komunistów. No w Polsce to niebezpieczeństwo było oczywiście o wiele mniejsze, no bo pomijając już to, że Gwardia Ludowa, czy potem Armia Ludowa były, no znacząco mniejsze, chociaż w 1944 roku one się też dosyć szybko rozwijały. Też radykalizacja społeczna następowała pod okupacją, o czym często się zapomina. No to jednak Brytyjczycy takich zapędów nie mieli. Także ta kwestia, co ta Armia Krajowa ma robić z punktu widzenia brytyjskiego i polskiego w tym 1944 roku, to się coraz bardziej zaczęło rozchodzić. Natomiast niestety ta brytyjska misja zostanie do Polski wysłana dopiero w grudniu 1944 roku i tak na dobrą sprawę będzie działała parę tygodni, bo w styczniu ofensywa radziecka ją, nazwijmy to, zagarnie i ci brytyjscy wojskowi się ujawnią, zostaną następnie przez Rosjan zatrzymani, przetrzymywani będą w dosyć komfortowych warunkach przez parę tygodni w Częstochowie, potem odesłani do Moskwy i dopiero w marcu, po 2 miesiącach, dotrą do Londynu, zdając relacje z tego, jaka jest sytuacja w okupowanej Polsce, jak się Rosjanie zachowują, ale tam specjalnie nikt się tym nie przejmie, tymi relacjami.
No tak. Dobrze, ale to w takim razie na ile te SOI i w ogóle Brytyjczycy wspierają wspierający polskie działania militarne w kraju, mówiąc najkrócej, wpływali na tę sytuację, która jednak była trudna, pewnego rozejścia się opinii pomiędzy polskim rządem, a Winstonem Churchillem i w ogóle przywództwem brytyjskim. No bo mamy jednak sytuację taką, że Churchill ma coraz bardziej jasny pogląd na temat tego, jakie ustępstwa polskie czynniki polityczne powinny dokonać. Do pewnego stopnia Mikołajczyk jest tym skłonnym przyjąć te czynniki. Już zupełnie inaczej wyglądają inni politycy w koalicyjnym rządzie. No a potem jednak mamy taką sytuację, Mikołajczyk przestaje być premierem, jest nadal faworytem Brytyjczyków, a z kolei mamy sytuację taką, że pojawia się nowy polski rząd, który już tym faworytem Brytyjczyków nie jest, no a kończy się to oczywiście utratą przez niego poparcia.
Tak, no to zarysował pan tutaj te najistotniejsze momenty, panie redaktorze. SOI rzeczywiście, potocznie, szczególnie ta sekcja polska, tacy oficerowie jak wcześniej, na początku działania związane z nią, Peter Wilkinson, Colin Gubbins, który od 1943 roku był head of SOI, czyli był faktycznie dyrektorem, zarządzającym, a wcześniej był też jedną z głównych postaci. Harold Perkins, który był najpierw szefem sekcji polskiej, potem był do 1945 roku był w ogóle szefem sekcji Europy Środkowo-Wschodniej. Zresztą mówiący po polsku przed wojną ten Perkins był w Bielsku-Białej właścicielem jakiejś tam małej fabryki włókienniczej. Otóż oficerowie, Richard Truszkowski, który wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, był pochodzenia polskiego. Oni generalnie byli jak najbardziej w sprawie polskiej życzliwi. No byli nastawieni antykomunistycznie, nie w jakimś prymitywnym sensie, ale postrzegali działania Stalina, szczególnie od Katynia, jako skierowane ewidentnie przeciwko rządowi polskiemu. Oni nie mieli wątpliwości, kto zamordował oficerów polskich w Katyniu w 1943 roku. Oni się opowiadali za jak najdalszym wsparciem Armii Krajowej. Poza oczywiście pomysłami powstańczymi. Tutaj też tłumaczyli, że nie ma na to obiektywnych szans. Mówiliśmy o tym, no więc nie będziemy tych argumentów przywoływali. Ale to się zmieni jesienią 1944 roku, potem jak upadnie rząd Mikołajczyka i premierem zostanie przywieziony z kraju socjalista, już dosyć sędziwy Tomasz Arciszewski. No kiedy rząd brytyjski utrzyma nadal stosunki dyplomatyczne i te wszystkie formy współpracy polsko-brytyjskiej pozostaną, no ale Churchill wpadnie w furię i będzie starał się sabotować ten rząd. No i wtedy akurat właśnie SOI, to jest akurat jedno z tych, powiedziałbym, odkryć naszej książki, dostanie polecenie, żeby prowadzić do politycznego przewrotu i do odsunięcia polskiego premiera od władzy i przywrócenia Mikołajczyka do władzy. To się nie powiedzie. No i z czego będzie to wynikało? Oczywiście poza służbową podległością, że ci oficerowie brytyjscy, szczególnie Perkins, podejmie takie działania. No oni będą uważali, że nowy rząd Tomasza Arciszewskiego po prostu nie ma żadnego. Ta jego polityka sprzeciwu wobec Sowietów prowadzi donikąd i doprowadzi do tego, że Związek Radziecki uzna PKWN, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, ten quasi rząd komunistyczny, za formalnie za rząd tymczasowy. No ale dyskusyjne przy słabościach działań rządu Arciszewskiego, na ile w ogóle te działania Anglików mogły temu zapobiec. No jak wiemy, to, co robili w Jałcie, czyli ta próba stworzenia jakiegoś wspólnego rządu z Polaków z Londynu i przedstawicieli komunistycznych, no to była droga, która i tak nie zapobiegnie satelizacji Polski.
No dobrze, to właściwie pozostaje nam już w tej chwili tylko i wyłącznie zaprosić do czytania. Bo tych wątków w książce jest znacznie więcej. Ten sensacyjny wątek, o którym żeśmy mówili na końcu, z całą pewnością jest wisienką na torcie. Jeszcze raz zapraszamy do czytania. Mój dzisiejszy gość Jacek Tybinka. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.